poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w niedzielne popołudnie. Dziś do rozmowy poza protokołem zaprosiłem wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego. Witam serdecznie. Na Berwińskiego 5, panie prezydencie.
Zgadza się, witam serdecznie.
I pewnie nie obrazi się pan na mnie, jeżeli powiem, że gościmy chłopaka z Rataj.
Absolutnie nie. Jestem dumny, że pochodzę z tej części miasta, nawet precyzyjnie to nawet z Hartowa, bo...
Czyli są Rataje, Rataje.
No, Hartowo, Rzegrze, Rataje to są dawne historycznie osady, wsie, sukcesywnie włączone do naszego miasta. Gdzieś tak pewnie przyległo wszystkim. Pewnie to jest efekt tego, że spółdzielnia mieszkaniowa w latach PRL-ach budowała się osiedle młodych. W tamtych czasach wszystko nazywano Ratajami. Ja jestem też regionalistą, lokalnym patriotą. Uważam, że powinniśmy też pielęgnować te tradycje i te nazwy, gdzie kto mieszka i podkreślać właśnie wyjątkowość tych nazw. Radojewo, Umultowo, Święty Łazarz, czym innym jest Szczepankowo, czym innym jest obszar Krzesin i tak dalej, i tak dalej.
A Rataje, ta nazwa bierze się geograficznie czy od prezydenta Cyryla Ratajskiego? Mały egzamin.
Geograficznie oczywiście, natomiast prezydent Ratajski akurat z Ratajami może nie miał wtedy jeszcze za wiele wspólnego, ale miał za to więcej wspólnego ze Starołęką, bo zarządzał przez jakiś czas zakładem produkcyjnym ojca jego żony, czyli Romana Maja, który mieścił się na Starołęce. Także gdzieś tam w pobliżu bywał.
Pytam o ten frytel nie tylko dlatego, że to jest oczywiście miejsce takie geograficzne, z którym pan się związał, wychował. Kiedyś pan powiedział, że jestem Ratajaninem z krwi i kości i nie zamierzam się wyprowadzać z Rataj. Sprawdzam, czy to jest aktualne.
Nadal jestem wierny Nowemu Miastu. Właściwie w ostatnich latach nawet nie Ratają, tylko bardziej Rzegrzu. Przez właściwie 30 lat swojego życia Rzegrze. Teraz od jakiegoś czasu sąsiedzkie względem Rzegrza Minikowo, ale to jest wszystko bliskość. Jak ostatnio przeglądałem mapę przedwojennego miasta, to wieś Rzegrze jeszcze przed włączeniem do naszego miasta, bo ona się w okresie okupacji była włączona, graniczyła z Minikowem. Jest to bardzo blisko. Dojazd autobusem, tramwajem. Z Rzegrzem na pewno jestem dalej związany. Mieszka tam moja rodzina.
Czyli tam, gdzie się pan wychował.
Tak. Także to jest, nie zamierzałem jakby opuszczać Nowego Miasta, chociaż lubię różne zakątki naszego miasta. Lubię również Łazarz, na którym się tutaj znajdujemy, bo jest to przepiękna dzielnica naszego miasta.
Uznaję tę odpowiedź w takim razie, że Minikowo, niech to będzie jeden frytel.
Tak, to wszystko jest jeden frytel.
Ma pan takie szczególne miejsca? Jeszcze do tych szeroko rozumianych Rataj wrócę, które mógłby pan polecić, które nie są takie bardzo znane, do których pan lubi sobie chodzić.
Znaczy, na pewno bardzo lubię Maltę i las otaczający. Ja wiem, że Malta to akurat jest miejsce powszechnie znane, ale niemniej niedawno byliśmy z żoną i z córką na spacerze. Idąc od strony Hartowa, schodzi się takim ciągiem pieszym w stronę właśnie lasu i to jest dla mnie takie skojarzenie też bardzo mocno z dzieciństwem, ponieważ przez ileś lat mieszkaliśmy z rodzicami na osiedlu Rusa, tam chodziłem do szkoły podstawowej i w tamtych latach, zwłaszcza lat 80., nigdy nie było tylu atrakcji jak dzisiaj. Dzieci mają na wyciągnięcie ręki, to te spacery z rodzicami były praktycznie bardzo częste. No i między innymi niedawno też córeczka debiutowała podczas pierwszego swojego w życiu przyjazdu Maltanką. Kolejką Maltanka, która niedawno zresztą obchodziła 50-lecie. I powiem szczerze, to jest takie moje skojarzenie, miejsce, które na pewno przez ostatnie czasy zbyt często właśnie nie odwiedzałem, ale ono się bardzo kojarzy. Park Rataje na pewno.
Ale to już nowe jest, prawda?
To jest nowe, ale to jest też takie miejsca, które wcześniej były bardzo dzikie, oczywiście niezagospodarowane. Dzisiaj one się otworzyły dla mieszkańców, także na pewno to jest taki rejon, który często odwiedzam i mam zamiar dalej to robić, oczywiście z córką w tym przypadku.
To ta Maltanka i ten powrót nad Maltanką, tak historia zatoczyła koło, rozumiem. Mały Mariusz Wiśniewski tam był wożony i teraz...
Teraz wozi kogoś innego, latoroś. Tak? Latoroś, tak, wózeczkiem, tudzież gonie uciekającego szkraba po alejkach.
Pan pochodzi z takiej mocno zakorzenionej rodziny, sporej rodziny też. Wszystko to jednak rzeczywiście ten teren Rataj. Pan tam chodził do szkoły podstawowej. Sprawdziłem, że nawet do liceum.
Do liceum również.
Chodził. No, w tamtej parafii pan działał, nawet tak. Prowadził pan biuro porad prawa.
W parafii Świętego Łukasza na osiedlu Rusa byłem ministrantem. To czasy szkoły podstawowej, natomiast na Rzegrzu w parafii właściwie cały czas chcę być z nią związany de facto. To jest oczywiście moja prywatna sprawa, ale niemniej przez wiele lat prowadziłem też Biuro Porad Obywatelskich. No, zaprzestałem w momencie, kiedy zostałem wiceprezydentem, bo oczywiście w tym przypadku byłaby to kolizja funkcji. W tym momencie, kiedy człowiek jest urzędnikiem, wiceprezydentem, podejmuje decyzję, no to nie może doradzać, bo to byłaby sprzeczność, więc to była sprawa dla mnie oczywista.
Mówię o tym zakorzenieniu, o tym wychowaniu, bo to jest zawsze naturalne pytanie, jakie pan wartości wyniósł z domu, jakiś taki wzorzec wychowawczy, który teraz pan kultywuje, nawiązuje do tej sztafety pokoleń, o której pan powiedział.
Moja rodzina ma korzenie wielkopolskie po stronie ojca, bardzo silne, z różnych zakątków naszego regionu, nie tylko Poznania, także Dolsk, także rejony, no, pogranicza, powiedziałbym, też Pałuk i Wielkopolski, Nowrocław i tak dalej, Kujawy. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam czwórkę rodzeństwa, także na pewno rodzice starali się, włożyli no, ogrom wysiłku, żeby nas wszystkich wychować, zwłaszcza w tych latach 80. Tata wtedy też był moment, że stracił pracę, był działaczem Solidarności, oczywiście nie jakimś tam funkcyjnym, ale pracował w wojskach tocznych i oczywiście ówczesne władze zakładu dały mu do zrozumienia, że nie widzą, tak powiem, przyszłości z nim związanej z tego tytułu między innymi. Więc były momenty trudne, więc na pewno rodzinne wartości były bardzo ważne. Oczywiście przywiązanie do pewnych zasad, też patriotycznych, historii. Myślę, że po mamie też, w szczególności po matce, jakby to takie zainteresowanie historią. Ale też po stronie ojca też takie elementy jak organizacja. Ojciec z kolei jest inżynierem, więc ja miałem taki właśnie taką dualizm w rodzinie. Choć sam jestem humanistą z wykształcenia, to gdzieś tam pewne elementy gdzieś takiego myślenia ścisłego na pewno pozostały. Myślę, że praca też społeczna, w zasadzie od samego początku gdzieś za sprawą rodziców, którzy no, się angażowali, tak właśnie wspomniałem, o gdzieś tam działalność.
Nie stali z boku,
działalność Solidarności, komitety obywatelskie, moja mama się angażująca później w pierwsze te rady rodziców w szkołach, tam przełom lat 89.
I to się zaczęło tak naprawdę tworzyć takie podmiotowe społeczeństwo.
Tak, gdzieś tam te spółdzielnie mieszkaniowe, te komitety gdzieś tam osiedlowe już po roku 90, więc miałem z kogo brać przykład. Rodzice nas wtedy jeszcze, to był rok 89, jeszcze marzec, wtedy nie mieliśmy oczywiście zdolności prawnych, ale zapisali nas też do ZHR-u, więc też harcerstwo i myślę, że to są takie rzeczy, które na pewno oczywiście inne czasy, ale no, pewne uniwersalne wartości z tego czasu z pewnością, czy moje rodzeństwo, czy ja również staram się tutaj przekazywać i będę przekazywał też w tym przypadku mojej córce, oni swoim dzieciom.
Wywołał pan to harcerstwo, to proszę trochę powiedzieć. Potrafił pan, już kiedyś zadawałem komuś to pytanie, na przykład związać podstawowe węzły używane w harcerstwie, czy to już czas zamazał?
Część węzłów na pewno, ale ja powiem tak, to była przygoda życia. Obozy harcerskie, gdzie rzeczywiście przyjeżdżało się, była czysta, naturalna polana leśna, a nie tam przygotowane ośrodki wypoczynkowe.
I radźcie sobie sami.
I wszystko. Żerdzie przyjeżdżały gdzieś tam, sami zdobywaliśmy materiał drzewny, budowaliśmy prycze, latryny, wyposażenie. W ogóle pamiętam z koleżeństwem się nawet przed obozem układało wręcz taki plan tego namiotu, tej dziesiątki wojskowej, gdzie co będzie rozlokowane. To była też taka no, sztuka radzenia sobie, jeśli chodzi o projektowanie, przygody życia. Myślę, że dla takiego 10-11-letniego chłopaka to była naprawdę super szkoła, przyjaźnie. Myśmy byli w takiej drużynie harcerskiej, która nawiązywała do żołnierzy podziemia Armii Krajowej, do zgrupowania Armii Krajowej AK Ponury z Gór Świętokrzyskich, więc każdy...
Cichociemne.
Tak jest. Każdy w drużynie miał swój pseudonim żołnierza Armii Krajowej. Zawsze sobie żartujemy sobie, to może dzisiaj też, to może nie do końca, może być dziś odbierane jako żart, zwłaszcza w okolicznościach, w jakich się znajdujemy, patrząc na wschód i na Ukrainę, na atak rosyjski, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie odtworzyć grupę ludzi, którzy, i każdy z nas pamięta swoje pseudonimy, więc przy całej sympatii, ale nie będę ujawniał w tej audycji pseudonimu.
Zasady konspiracji pozostają.
więc to, jesteśmy w stanie
co pan
się...
pytanie?
Nie, no ale nie ujawniłem tego, więc nie ujawnię, więc ale gdyby
chociaż świecę panu lampą w oczy w tym momencie, ale nie będę torturował.
Tak. I więc to są takie rzeczy, które na pewno człowiek bardzo mile wspomina, także te kilka lat harcerstwa bardzo wiele pomogły w sensie takiego też doświadczenia umiejętności takich kwestii organizacyjnych, które myślę, że dzisiaj niestety, no jak patrzę się współcześnie, są trudniejsze do zdobycia. I taka zaradność jest dzisiaj, no niestety, rzadziej eksponowana w różnych miejscach.
Czyli jeżeli mielibyśmy szukać źródeł organizowania się Mariusza Wiśniewskiego w Urzędzie Miasta Poznania, no to pukamy do harcerstwa.
Tak, tak. To myślę, że jakbym miał szukać takich źródeł, to zdecydowanie. Oczywiście też właśnie chociażby ojciec dużo mi zawsze zwracał na to uwagę i też miałem możliwość się przypatrywania i zwraca, no może już dzisiaj w mniejszym zakresie oczywiście, ale z racji oczywiście wieku, ale niemniej organizacja pracy to jest takie, myślę, że poznańska rzecz i zawsze trzeba to doskonalić, nic nie jest idealne, ale myślę, że to jest też, co zawsze tkwi no, klucz do wielu sukcesów w naszej pracy zawodowej, społecznej, rodzinnej, cokolwiek.
A rodzice to są tacy najostrzejsi recenzenci pańskiej działalności?
Nie, rodzice oczywiście kibicują, sympatyzują, wspierają, ale już absolutnie nie recenzują. Oczywiście zawsze gdzieś tam się podzielą jakimś głosem, ale nie, już to już nie jest ten taki etap życia. Myślę, że mają świadomość, znaczy pewnie mam nadzieję, że są dumni, bo to nie tylko chodzi o mnie, ale też o rodzeństwo. Każdy gdzieś aktywnie w swoim życiu zawodowym działa, oczywiście w różnych obszarach, bo w sferze publicznej jestem jedyną osobą, która funkcjonuje, natomiast pozostali działają, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy pracują w prywatnym sektorze i w różnych obszarach. No brat akurat, można powiedzieć, zahacza częściowo o sektor miejski, bo jeszcze po studiach, zanim zostałem w ogóle radnym, podjął pracę w Muzeum Niepodległości. Pracuje w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, no jest po historii, ale tak naprawdę to no to myślę, że już nie są recenzentami, raczej wspierają i kibicują.
Brat jest po historii, ale pana też historia pasjonuje. Pan gdzieś napisał, że szczególnie historia międzywojenna to jest taki pański konik?
Tak, zdecydowanie międzywojenny okres to w kilku obszarach, zarówno w odniesieniu do naszego miasta, bo jest to niezwykle ciekawa część w ogóle życia, historii, dziejów naszego miasta. Ten okres po Powstaniu Wielkopolskim, samo Powstanie Wielkopolskie, okres odzyskiwania wolności, niepodległości, organizowanie życia miejskiego. Rok temu czy dwa udało mi się gdzieś kupić w antykwariacie internetowym krakowskim kronikę wydaną taką jubileuszową przez magistrat miasta na PWK w 29 roku.
No to rarytas.
Rarytas. Udało mi się kupić naprawdę w niezwykłym stanie. Nawet gdzieś tam korespondowałem z doktorem Markiem Rezlerem i precyzyjnie mi wypytywał, czy tam jest ta mapka, czy jest ta... Wszystko jest to super.
Potwierdził
oryginalność swoim fachowym tutaj spojrzeniem, więc to była jedna rzecz. Natomiast też interesuje mnie historia też wojskowości tamtego okresu. Bardzo lubię też ten fragment historii związany też z działalnością wywiadu wojskowego, zwłaszcza tej walki wywiadów, która jest przepięknie moim zdaniem pokazana w serialu Pogranicze w ogniu, jeden z moim zdaniem najlepszych polskich seriali. Zresztą oparty...
Świetna rola Cezarego Pazury.
Tak, Lubaszenki, Pazury i tak. Nie tylko.
Dwóch
i...
protagonistów. Tak, z Powstania tak, Wielkopolskiego.
Tak, tak. I to są też takie wątki, które są, myślę, że ciekawe. Także to dwudziestolecie jest no, z jednej strony niezwykle radosny moment, odzyskanie podległości, organizowanie się państwa, ale też naszego miasta, dynamiczny rozwój, ciekawość życia, te opisy też profesora Zakrzewskiego, jak to życie miejskie się toczyło, ale też i tragiczna historia, wiadomo, 39 rok.
Pan powiedział, że nabył w antykwariacie tę kronikę. Czy pan zbiera poznaniki?
Tak, dużo jest u mnie w domu. Może żona powie, że za dużo, aczkolwiek ona też jest, rozumie to i akceptuje, wręcz też się interesuje, ale jest dużo właśnie publikacji o naszym mieście, o architekturze, o różnych wydarzeniach, ale też są jakieś ryciny, są też obrazy.
Czy Poznań to jest pańskie hobby? Tak trochę z tak, tego mogę wywnioskować?
Tak, no jest to rzeczywiście hobby. Myślę, że jest wielu takich ludzi, którzy gdzieś tam traktują to nie tylko z perspektywy po prostu tego, że żyję w tym mieście i jakby no po prostu żyję, ale właśnie interesuję się tym, mam gdzieś świadomość, że człowiek jest jakimś też drobinką w tej historii i naprawdę warto też rozwiązując, patrząc też przez pryzmat oczywiście mojej pracy zawodowej obecnej. Jeśli chce się rozwiązywać pewne problemy, które oczywiście w XXI wieku są nieco inne niż na przykład, z którymi się mierzył świętej pamięci Jarogniew Drwęski, czy świętej pamięci Cyratajski, wielcy prezydenci naszego miasta, ale no, pewne myślenie, pewne rzeczy, no, odwołujące się do tamtych czasów, wyzwań, no, są uniwersalne.
Dobrze, to w takim razie mały quiz. Wymieni pan wszystkich prezydentów Poznania przedwojennych?
Tak, jeśli chodzi o prezydentów miasta, to w zasadzie mamy oczywiście demokratycznie wybranego Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego prezydenta, nieco zapomnianego, później Ratajskiego. Jest taki moment przejściowy, gdzie chwilowo jest prezydentem Mikołaj Kiedacz. To taki moment, kiedy też sanacja nie zgodziła się na wybór ponowny Ratajskiego. Następnie Erwin Więckowski, no już, że tak powiem, namaszczone przez władze centralne. No i Tadeusz Rugę, ostatni prezydent. No
prezydent Komisaryczni
prezydenci. No i de facto należy wymienić ponownie prezydenta Ratajskiego, który 5 września bodaj jest poproszony przez społeczność miasta o to, żeby jednak objął ponownie urząd prezydenta.
Taką klamrą spina.
Taką klamrą, to jest pewna, że powiedzieć, wielka postać, która w tak tragicznym momencie no, ratuje sytuację, nie oceniając postaw władz cywilnych, bo można tam na temat różnie rozmawiać, czy to było właściwym, że opuścili miasto, czy nie. Ale no, Ratajski pokazuje, jak wielkim był człowiekiem. W tak tragicznym momencie obejmuje to przywództwo i do momentu wkroczenia wojsk niemieckich dowodzi miastem. Niemcy, nawet Wehrmacht, oczywiście nie gloryfikując, bo to przecież zbrodnicza formacja, ale nawet mieli pewien szacunek do Ratajskiego, bo wiedzieli, że on zawsze był postrzegany jako profesjonalista. Nie ulegał tanim też demagogicznym populizmom.
Dlatego na przykład nie zgodził się oddać klucz.
Ale sprytnie rozegrał temat właśnie nieprzekazania kluczy. Tam Niemcy oczekiwali od niego, żeby wydał jakąś kronikę, żeby mogli się wpisać, podał im jakąś wizytówkę, więc nawet w tych momentach trudnych potrafił zachować klasę, godność i pozwolili mu, że tak podziękowali mu za tą funkcję, no ale tak niestety potem go wygnali do generalnej guberny.
No jeszcze można byłoby dodać pewnie Stanisława Cylichowskiego, który nie został zatwierdzony.
Tak, to jest ten moment, 32 rok bodaj, tak, kiedy właśnie władze centralne kiedy właśnie pojawia się ten
choć okres, wybrany wtedy.
Wybrany, te sanacyjne. Był moment, że właśnie nie wszyscy chcieli, żeby Ratajski był dalej prezydentem, ale ponieważ on był jednak związany ze środowiskiem nie z sanacją, tylko raczej chadecją czy narodową demokracją, bardziej może wtedy chadecją, to po prostu nie był przez władze centralne ówczesne w naszym kraju no, w pełni akceptowany. Chociaż był, tak jak powiedziałem, wielkim patriotem, wielkim człowiekiem.
I historia pewnie przyznała mu rację.
Zdecydowanie.
Czas na pierwszą propozycję muzyczną naszego dzisiejszego gościa. Pan zaproponował New Year's Day YouTube.
Tak,
dlaczego ten, a nie inny utwór?
No, utwór oczywiście też gdzieś napisany w kontekście stanu wojennego w Polsce, który miał też trochę jakby być takim przesłaniem solidarności z Polską. No i myślę tak sobie, że to jest taki też utwór, który gdzieś tam podnosił na duchu Polaków. To też warto, żeby gdzieś może nasi goście z Ukrainy, tu też są w Poznaniu, może też to usłyszeli, żeby też ich wzmocnić w tym, co dzisiaj ich spotkało i z tą walką z Rosją.
To specjalnie dla wszystkich Ukraińców YouTube.
Poza protokołem.
Dziś w naszym studiu wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Przed przerwą rozmawialiśmy o pańskim dzieciństwie ratajskim, ale jest jeszcze jeden ważny element z pańskiej młodości, którego nie możemy nie poruszyć. To są studia, to jest niezależne zrzeszenie studentów, kawał pańskiego życia i też właściwie przyjaźnie takie na całe życie. I to jest taki moment chyba też takiego wykluwania się pańskiego troszeczkę na taką obywatelską dorosłość, powiedziałbym.
Tak, to prawda. Czasy studenckie, niezależne zrzeszenie studentów, ewidentnie okres czasu, do którego wracam z wielkim sentymentem, bo faktycznie tutaj można powiedzieć działalność studencka, w ogóle studia to jest najfajniejszy okres życia, bo wiadomo, beztroskie czasy i tak dalej, nawet sesje egzaminacyjne, które dzisiaj z perspektywy czasu wydają się jako naprawdę przecinek w historii. Wtedy może wydawały się trudne, nie do przejścia egzaminy, ale cała otoczka, całe życie studenckie. Tak, to prawda. No ja myślę, że czasy właśnie jeszcze liceum, bo to gdzieś tam też działalność w środowiskach antykomunistycznych, tych młodzieżowych, o której też to było takie formowanie się, to był taki czas, kiedy jeszcze gdzieś tam do władzy wracali postkomuniści, to na pewno w tamtym czasie gdzieś tam wśród tym młodym pokoleniu się buntowało. Natomiast już studia to taka działalność właśnie taka pozytywistyczna, NZS, reaktywacja NZS-u, organizacji o wielkich tradycjach w naszym kraju, a jednocześnie staranie się budowania organizacji, która nawiązuje do tradycji, do korzeni, ale jednocześnie nie jest partią polityczną, tylko właśnie studencką organizacją, która stara się organizować to życie studenckie w różnych działaniach naukowych, dbać oczywiście o kwestie socjalne studentów, ale też wyjazdy, imprezy, obozy, biwaki, więc cała reszta i różnych innych działań, ale to coś, co przyjaźnie, tak powiedział, ludzi, których poznałem naprawdę z bardzo różnych stron dzisiaj nawet życia politycznego, nawet takie zaskakujące, nawet powiedziałbym, nawet znajomości z perspektywy czasu, natomiast też przyjaźnie, które pozostały na całe życie, myślę, nie tylko te dotychczasowe, ale przyszłe, gdzie faktycznie to są takie relacje, zresztą myślę, że każdy z nas, jak ma wśród swoich przyjaciół, ludzi, to te relacje czasami te z czasów szkolnych, studenckich, to są takie przyjaźnie, które są najtrwalsze. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że inne późniejsze takie nie są, ale one często są takimi, gdzie ta przyjaźń rodzi się zupełnie w innych okolicznościach i to jest coś fajnego.
To też jeszcze do tego NZS-u nawiążę, bo pan w pewnym momencie był szefem całego, tak, ogólnopolskiego, niezależnego zrzeszenia studentów.
To był wielki, wielki wyróżnienie, wielki zaszczyt. Faktycznie pierwszy rok studiów, reaktywacja NZS-u w Poznaniu po kilku latach jego przerwy. Niedawno byłem nawet zaproszony przez dzisiejsze pokolenie studentów na zebranie NZS-u na uniwersytecie. I dla mnie to jest wielka radość, że ludzie, których różnica pomiędzy nami jest 20 lat, tak naprawdę, oni dzisiaj to kontynuują i dla mnie, znaczy, to jest dowód na to, że to wspólnie z przyjaciółmi robiliśmy wiele lat temu, zakiełkowało, że tam kolejni przyjęli pałeczkę, potem kolejni. A faktycznie w 2001 roku zostałem wybrany na przewodniczącego NZS-u Krajowego i de facto byłem wtedy drugim poznaniakiem w historii, który objął kierowanie tą organizacją. Pierwszym był dr Filip Kaczmarek. Przyszło mi w trudnych czasach być przewodniczącym, ale bardzo, bardzo...
Ale ciekawe rzeczy. Były na przykład, nie wiem, wampiriady organizowane,
wampiriady,
czyli
tak, wampiriada, wystawy, zresztą zorganizowana przez takiego mojego przyjaciela z Krakowa, Przemka Miłonia, który był pomysłodawcą w ogóle tej akcji honorowego krwiodawstwa. Ona w zasadzie wtedy, kiedy byłem przewodniczącym krajowym, po raz pierwszy była zorganizowana na ogólnopolskim. Bo sam pomysł pochodzi z Krakowa, ale ja wówczas to zapoczątkowałem. Dzisiaj też już któraś edycja, nikt tam, pamiętam, nie liczy, normalna rzecz dla studentów, honorowe dawstwo krwi. Także no, wiele rzeczy ciekawych, interesujących. Wtedy nawet też spotkałem dzisiaj świętej pamięci Krystynę Łobacką. Powiedziałbym, przed tym zupełnie inaczej ją kojarzyłem, a przy bliższym kontakcie okazała się niezwykle fajną, pozytywną osobą. Dzisiaj na pewno jej brakuje, bo jakkolwiek miała swoje poglądy, no to była osobą niezwykle kulturalną. Jako poznanianka, wiedząc, że reprezentuje NZS, a nie ZSP, jednak mnie bardzo szanowała i bardzo też pomagała. I to też człowieka wiele czy też uczyło, nie? W sensie takiego, że nieważne, jakie masz poglądy na co dzień, ale też ważne, jakim jesteś człowiekiem, też takim przede wszystkim, jakim jesteś człowiekiem na co dzień.
Jest pan znany z tego, że dużo pan spaceruje po mieście. To są te gospodarskie wizyty, często się mówi, że zaraz tu przyjdzie Wiśniewski, będzie dzwonił, że tam gdzieś ktoś śmieci. Ale ja zapytam pana o jeden trop. Czy zachodzi pan niekiedy na teren dawnego stadionu Lecha na 28 czerwca? Taki porośnięty, zapomniany, ale to jest kawał serca tego miasta.
No powiem tak, byłem tam nawet stosunkowo niedawno, bo przy okazji otwarcia symbolicznej takiej tablicy, która przypomina mieszkańcom o tym, że tutaj się znajdował stadion właśnie Kolejorza. To było w marcu albo w kwietniu tego roku, przy okazji setnej rocznicy obchodów Lecha. Także no powiem szczerze, że z jednej strony widok niezwykle przybijający na pewno, bo jest to stadion, który jest własnością kolei, całkowicie porośnięty. Jeszcze nawet właśnie na tym spotkaniu byłem poproszony przez dziennikarzy o właśnie jakieś wspomnienia. Ja powiedziałem, że mi się kojarzy oczywiście ten stadion nie z meczami Lecha bezpośrednio, bo byłem zbyt mały, żeby chodzić na 28 czerwca, ale pamiętam jeden mecz sparingowy Lecha, to był rok bodajże 95-96, gdzie poznałem wtedy, byłem wtedy jeszcze, na pewno byłem w liceum, byłem na jakimś meczu Lecha, może ligowym. Redaktor Grzegorz Hałasik potem mi powiedział, że to był prawdopodobnie mecz Lech 2 Lubuszanin Rezdenko. Już wszystko sprawdził.
Chodząca kronika.
Więc
ufałbym.
Nie, zdecydowanie, tak. Tutaj w ogóle bez dwóch zdań. To nawet nie zamierzam z nim polemizować. Bardzo sobie go cenię. I powiedział, ja wtedy poznałem też Henryka Czapczyka. Wielką też postać. Wiadomo, z tercetu ABC, też żołnierza Armii Krajowej. I tam miałem taką jedną sympatyczną z nim rozmowę, którą podczas tego spotkania przypominałem. Także stadion na Dębcu, no może nie z tych wielkich meczy Lecha, ale kojarzę z tamtego wydarzenia. Dzisiaj no, jest smutnym miejscem. No i szkoda, że kolej gdzieś tam jakoś tak nie potrafi, no, nie wiem, zadbać o to, ale nie chce się w ogóle.
Ale Lech żyje, funkcjonuje i to jest ważne. Klub w pańskim życiu, w pańskim sercu.
Tak jest. Myślę, że dla wielu mieszkańców naszego miasta, regionu, Lech, Warta również, bo w Warcie też kiedyś grałem w drużynach młodzieżowych, piłkarskich, ale oczywiście no nominalnie jestem kibicem Lecha. Tak, no, grywałem w zespołach trampkarzy, myślałem kiedyś o karierze piłkarskiej. No, życie i los potoczyło się trochę inaczej, ale kibicem pozostałem. Byłem dziennikarzem sportowym, więc były takie momenty, że byłem bardzo blisko tego klubu, nawet na co dzień, jako dziennikarz sportowy swego czasu. Natomiast dziś jako kibic, również też jako samorządowiec wspieram Lecha, pomagam w sensie różnych działaniach, nawet o stulecie. Byłem, że tak powiem, oddelegowany tutaj z ramienia miasta do współpracy z Lechem. Wiadomo, to jest pasja, to jest sport. Oczywiście cieszymy się, będzie wszyscy, z ostatniego mistrzostwa. Mamy nadzieję, że to będzie nie ostatnie, oczywiście w najbliższym czasie.
Pan mówi, to jest pasja, to jest sport, ale to jest też czysta gra, utwór Libera, który był zresztą
tak
na żywo tworzony na stadionie. To było wspaniałe.
Zgadza się.
Przeżycie. I to jest druga propozycja.
Tak jest.
Muzyczna. A zatem posłuchajmy Liber, czysta gra.
1922, 2007, to już 85 lat, tak. Dla wszystkich zasłużonych, dla wszystkich miłośników, Kolejarz gra cały czas.
Dziś wygram ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu. Liczy się tylko czysta gra. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu. Liczy się tylko czysta gra. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu. Liczy się tylko czysta gra. Kolejos. Był to rok 22, narodziny klubu, który ruszył po zasługi. Stać się dumą pokoleń, ciężką dolę, niektórym upiększały piękne gole. Tłumy szły na dębiecki stadion, by dostać to, czego pragną. Biło serce, ABC, legendarny tercet, anioła biała, Strzapczyk w górę ręce. W podzięce i prosząc o więcej. Każdy z nas chciał kiedyś grać, tak jak oni, na glebę obrońców kłaść. Iść futbolową drogą, tak jak ogoń, wiązać kokardki lewą nogą. To historia, tradycja i duma. To memoriał dla artystów, murawy dla trenerów i wiernych kibiców, miłośników, bez których nie ma zawodników. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu. Liczy się tylko czysta gra. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu. Liczy się tylko czysta gra. Kolejos. Dzisiaj znów gramy o trofeum. Przy Bułgarskiej walka trwa jak w Koloseum. To napędza miasto i cały region. Sport, czysta gra, twarze bledną, bo znów gorąco pod naszą bramką. Bronimy, gramy z kontry lewą flanką. W środku jest rejs, jak zawsze na miejscu. Zimna krew strzela i jest.
Piękne chwile, zwyciężał Lechta. Serpentyny poszły w niebo, niebiesko-białych dzisiaj niebiosa strzegą. Gramy fair, bez agresji, to tylko sport, niech zawsze wygra lepszy. Gramy o sławę, gramy o dwie korony, o honor, puchary i światowe stadiony. O najwyższą pozycję, dbamy o dumę, dbamy o tradycję. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko czysta gra. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko czysta gra. Kolejos, kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko czysta gra. Kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, kolejos.
Poza protokołem.
Po tym Liberze, który nam tutaj tak monumentalnie zagrał utwór na Mistrzostwo Lecha, bo tak będę, jak powiedziałem, kojarzył. Zapytam jeszcze, czy Mariusz Wiśniewski ma w ogóle wolny czas? Jeżeli tak, to w jaki sposób pan go spędza? O córeczce już wiem i o spacerach. To mam odhaczone.
Wolny czas jest bardzo potrzebny. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że może nie jestem najlepszym tutaj doradcą w zakresie tego wszystkiego, bo no, dziś mi może nawet grozi pracoholizm, ale tak mówiąc zupełnie serio, nie można. Jakby chcąc być efektywnym w tym, co się robi, gdziekolwiek, cokolwiek robimy, trzeba umieć znaleźć ten czas na ten odpoczynek psychiczny, fizyczny, cokolwiek. W tej chwili niewątpliwie każdą wolną chwilę wszystkim wykorzystuję właśnie na zabawę, spotkania z córką. Mam świadomość, że to są jednak też niepowtarzalne chwile, one są ulotne. I tak naprawdę ten czas leci szybko i to przede wszystkim oczywiście spotkania rodzinne. Przez pandemię wiadomo trochę mniej spotkań z przyjaciółmi, no mam nadzieję, że to będzie wracało, że to już nie wróci z takim natężeniem. W każdym razie przede wszystkim w tej chwili rodzina, trochę rzadziej książka, ale mimo wszystko znajduje gdzieś jakiś tam czas. Oczywiście jakieś aspekty sportowe, gdzieś tam jakieś kroniki, różne inne rzeczy.
Natomiast Harata pan?
Teraz już trochę rzadziej, ale w każdym razie na pewno mecze oczywiście Lecha gdzieś tam też, chociaż mówię, no dziś w tym wszystkim no, trzeba znaleźć balans i staram się go odnajdywać. No wiadomo, że czasy są dynamiczne, trudne czasy i przy tej mojej też pracy zawodowej aktualnie to też jest oczywiście taka praca, gdzie się nawet, znaczy trzeba się wyłączyć z pewnych rzeczy, ale do końca się tego nie da zrobić, tak.
To ja w takim razie panu życzę dużo możliwości resetu, między innymi na bułgarskiej. Do spotkania w takim razie.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania, był gościem dzisiejszego Poza Protokołem.
Poza protokołem.